Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerem, tak jak całego podcastu, jest iDream.pl, Apple Premium Partner, który wspiera takie niespokojne, kreatywne dusze jak ja, czy moja dzisiejsza rozmówczyni. Sprawdź jeden z ich salonów w Polsce lub wejdź na iDream.pl. Bo czemu nie? Ten odcinek zawiera także autopromocję. Tu Krzysztof Kołacz, a ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Czołem, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym to człowiek i jego historia odegrają pierwsze skrzypce. Jak to u mnie, a dziś będzie o sztuce, malarstwie, północy mojej ukochanej, nauce i iPadzie, na którym postanowiła moja dzisiejsza rozmówczyni tworzyć. Tworzyć obrazy, tworzyć sztukę, wybierając właśnie to urządzenie z całego portfolio Apple jako swoje narzędzie pracy. To już za moment, a zanim zaczniemy, to przypomnę jeszcze, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, które w tym dzisiejszym odcinku, przedostatnim w aktualnie trwającym w sezonie, padną, znajdziecie w jego opisie i pod adresem boczemunie.pl/461. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, w którym sztuka również gości, a który wysyłam w każdą sobotę o poranku, znajdziesz również tam. Sprawdź, być może to coś dla Ciebie. A dziś jest ze mną Natalia Jankowska, artystka, niespokojna dusza, osoba, która, jak sama mówi zresztą, przedstawia emocje, które choć czasem głęboko są w nas ukryte, ukazują się światu w niezwykły i delikatny sposób. Pięknie powiedziane. Czołem, Natalia. Witaj w Bo czemu nie?
Cześć.
Cześć. Miło, że wpadłaś, miło, że się zgodziłaś i od razu warto tutaj powiedzieć, co było bezpośrednim przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy. A mianowicie 1 sierpnia prowadziłaś, o ile dobrze pamiętam, w jednym z salonów iDream właśnie warsztaty z kreatywnej pracy na iPadzie. A że ja lubię odzywać się do osób, które w pozytywny sposób są życiowo zakręcone, to trafiłem na ciebie i bardzo się z tego powodu cieszę. Okazało się, że mamy ze sobą wiele wspólnego, nawet więcej niż tylko świat Apple, ale o tym nieco później. Naprawdę się cieszę na tę dzisiejszą rozmowę.
No, ja też.
Zacznijmy od tego, czy możesz powiedzieć moim słuchaczom i słuchaczkom, bo lubią to najbardziej zdecydowanie, jakie są początki Twojej historii, tej historii? Od kiedy malujesz? Dlaczego w ogóle sztuka? Bo umówmy się, jeszcze kilka lat temu, mam na myśli przed rewolucją AI, wiadomo, jak było z nami, artystami, humanistami, nie? Raczej nie wróżono nam przyszłości. Teraz, choć AI może zrobić piękną grafikę, to jednak coraz częściej do mnie przynajmniej dochodzą te echa, że może jednak ci humaniści nie będą mieli tak źle, skoro, no właśnie, okazuje się, że emocje, o których tak dużo mówisz i które tak często przedstawiasz w swoich dziełach, no są trudno zastępowalne przez algorytmy. No to jak to się zaczęło?
Zaczęło się w dzieciństwie, najzwyczajniej w świecie, ponieważ moja mama malowała tradycyjnie obrazy farbą olejną. Była też nauczycielką plastyki w szkole, w której się uczyłam, więc sztuka, obrazy, kolory zawsze były w moim życiu. I tak sobie rysowałam, malowałam, to tak trwało latami, potem były momenty, gdy tego nie robiłam, ale jednak to, co wewnątrz wygrywa. I to całe szczęście, bo zaczęłam coraz bardziej się rozwijać, jeżeli o to chodzi. I tak już od kilku lat, myślę, że to chyba jakoś tak 10-11 lat coraz więcej rysuję. Najpierw był to właśnie rysunek taki tradycyjny, czy ołówek, pastela, z farbą trochę mniej się lubię. Mhm. A potem właśnie przyszła, jak powiedziałeś, rewolucja troszeczkę i postanowiłam stawić na technologię i zobaczyć, co i jak z tym się je. Mhm.
Czy to jest taki etap, w którym miałaś już na przykład iPhone'a? W ogóle od czego się ta przygoda Apple'owa zaczęła? Bo to jeszcze to, o to winienem zapytać, żeby to osadzić gdzieś tam w chronologii.
Tak, iPhone był tą zawsze legendą, prawda? O którym się wiedziało, że super urządzenie i w ogóle cały świat Apple jest taki warty uwagi, więc najpierw pojawił się iPhone, a potem pojawił się iPad. Właśnie na zasadzie, żeby rozwijać tą swoją sztukę, rysować, mieć tą możliwość, no bo jednak tradycyjne metody rysowania, malowania są bardziej wymagające, a tutaj iPad był tym rozwiązaniem, że może być zawsze ze mną i tak szybko można coś stworzyć. Więc wtedy postanowiłam, że trzeba zainwestować i posiadać właśnie iPada.
Powiedziałaś, że jest tradycyjne metody są trudniejsze w obsłudze, o ile dobrze to zrozumiałem, tak czytając między zdaniami, bo nie chodzi o to, że jakby iPad maluje za ciebie, czy za kogokolwiek, kto go używa jako narzędzie, tylko że właśnie na przykład nie wymaga zabierania ze sobą arsenału kredek, pędzli, cienkopisów, ołówków, szkicowników i tak dalej. O to tutaj chodzi, bo chciałbym, żebyśmy to od razu wyjaśnili.
Tak, dokładnie o to chodzi. Jest iPad, jest jedna tafla, jest jedno narzędzie, jest Apple Pencil, czyli i w tym jednym małym narzędziu jest po prostu ogrom, bo można mieć właśnie i ołówki, kredki, i farby różne. Nic nas nie ogranicza i tak jak powiedziałeś, że trzeba by było mieć cały arsenał, prawda, produktów i tego całego zaplecza, a tutaj mamy taki właśnie poręczny przedmiot.
Zresztą z niego w tym momencie także nagrywasz i rozmawiasz ze mną, więc przy okazji jest to bezpośredni dowód na to, że to nie tylko notatnik cyfrowy czy cyfrowe płótno, ale także po prostu komputer. Ty masz iPada 5. generacji, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się?
Tak.
Tak jest.
Tak, zgadza się.
I do tego masz Apple Pencila, więc też no, nie jest to model od razu pro, nie wiadomo co, więc to też warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten punkt wejścia do świata sztuki i świata Apple Pencila raczej chciałoby się powiedzieć, bo jak już ktoś decyduje się na to, żeby to iPad był tym cyfrowym płótnem jego lub jej, no to sprawa się dookoła ołówka od Apple toczy. Raczej bez niego to nie bardzo. Wiadomo, są jakieś rozwiązania firm trzecich, ale to w większości ludzi już jak się decydują po to na iPada, no to raczej na Apple Pencila również. Jakie było twoje pierwsze odczucie, kiedy użyłaś Apple Pencila, nie? Bo różnie tutaj artyści mają. Kiedyś rozmawiałem o tym z Pawłem Jońcą, też rozmawiałem z Kają, moją tatuażystką i każdy ma tutaj inne wspomnienia z tego pierwszego momentu. Właśnie kiedy coś takiego zwykłego, jak zwykły ołówek czy pędzel zastąpił Apple Pencil. Jak u ciebie było?
To było dosyć ciekawe doświadczenie, no bo wiadomo, że jest to śliska powierzchnia, tak? Ekran. Sam Apple Pencil bardzo generalnie wygodny, prawda, w dłoni fajnie leży. Pierwsze co, no to trzeba było się przyzwyczaić do tej lekkości pracy. To było takie najdziwniejsze, że to po prostu tak snęło, że dawało takie możliwości, ale co mnie bardzo, bardzo mocno zaskoczyło na taki plus, to jak czuły jest wyświetlacz, jak te wszystkie ruchy są odwzorowywane, jak właśnie kąt nachylenia, prawda, ołówka jest ważny, jak on jest odwzorowywany, jak nacisk jest odbierany. Szczerze mówiąc, to aż tak się, nie spodziewałam się, że to jest aż tak dobrze odwzorowane, że bałam się, że będzie właśnie tak, że nie będę mogła oddać tej lekkości kreski, że to po prostu zginie, że to będzie takie jednolite.
Płaskie.
No że to nie będzie tak, tak, że to będzie takie płaskie i nie będzie tego eteryzmu, bym powiedziała nawet.
No
to
eteryzmu właśnie, albo po prostu głębi, nie? Po zwykłej głębi, o którą tutaj chodzi, nie? Bo też Paweł Jońca mi o tym mówił, że on też był w szoku, to dawno, dawno temu było, jak jeszcze był pierwsza generacja, czy tam zerowa generacja Apple Pencila, że już wtedy to, że dało się zrobić cienie, w ogóle cieniować ołówkiem digitalnym, tak cyfrowym, to było coś, co dla rynku szeroko rozumianego, który wtedy definiowaliśmy jako Wacom i wielkie tablety ze studiów graficznych, nie? Poprzedniej epoki, nagle okazuje się, że zostało totalnie zredefiniowane, no tak naprawdę masowym, konsumenckim produkcie, bo to jakby Apple Pencil nie jest produktem szytym przez firmę zajmującą się, nie wiem, tabletami graficznymi. No, to jest Apple, nie? Więc to też zmienia percepcję patrzenia na to.
Tak, tak. Ta dostępność, że to jest... Właśnie też miałam styczność z tabletem graficznym Wacoma i później to przesiąście się na iPada, ta zmiana, to było, no, to był taki skok w kosmos.
No dużo ludzi mówi, że półka wyżej. No, pomimo, że tak jak mówię, zmieniamy branżę i silos produktów typowo dla tej konkretnej branży, twojej branży, na produkty masowe. Nie? Dużo tańsze i tak dalej, nie? A mimo tego jest lepiej dla wielu osób, nie?
Dokładnie.
To jest zadziwiające, nie? Dobra, na chwilę odsuniemy sprzęt, bo do niego oczywiście wrócimy w kontekście software'u również, na którym pracujesz, to za moment. Natomiast chciałbym dotknąć tych emocji, które starasz się u siebie w sztuce pokazać, żebyś troszkę nam więcej opowiedziała o tym, co ty malujesz, co ty chcesz przedstawiać właśnie i co rozumiesz poprzez te emocje, dlaczego one są tak ważne może w dzisiejszym świecie, być może to nie jest zbyt duże uogólnienie, a na pewno dlaczego tak ważne dla ciebie.
Wiesz co, no dla każdego są ważne emocje, tak wychodzę z takiego założenia, ale tak, ja to co tworzę i jak tworzę, są to faktycznie rzeczy, które są dla mnie ważne. Są to emocje, które ja przeżywam. No my tak na przykład też spłaszczamy, jak myślimy o emocjach, to myślimy o takich podstawowych, jakieś, wiesz, złości, smutku, radości, a ja chcę wchodzić głębiej w takie naprawdę już niuanse chwili czy momentu w życiu, bo są takie właśnie, wiesz, momenty, gdzie przeżywamy i się tak zastanawiamy i możemy uchwycić to, że my teraz, nie wiem, prawda, siedzimy i w tym naszym siedzeniu nie jest po prostu, nie wiem, zastanowienie, czy zaduma, czy smutek, czy radość, tylko są jakieś takie właśnie dodatkowe rzeczy, że na przykład wracamy do jakichś emocji, czy do momentów w naszym życiu i je tak fajnie widać, niekoniecznie właśnie w twarzy, prawda, tylko w całym ciele, w jakimś takim czymś, co jest naokoło.
Światło, cienie takie życiowe? O to ci chodzi?
Tak, coś takiego, jakieś takie rzeczy, które są taką jakby iskrą. Na przykład moje prace często są, czyli to jest taka dosyć minimalistyczna sztuka, połączona z realizmem, z hiperrealizmem czasem, a czasem właśnie z taką abstrakcją, że pokazuje części prawda, ciała, jakieś zarysy tkanin, kontrasty, tak? Na przykład tworzę ołówkiem, czy fizycznym, czy właśnie na iPadzie, prawda? Jest na przykład ołówek, czyli jest taka szarość i są różne odcienie tej szarości. Są miejsca, które są delikatne, są miejsca, które są mocno zaznaczone i nagle jest skontrastowane właśnie jakimś kolorem, mocną kreską, delikatną kreską, które pomagają tak jakby budować ten nastrój.
Hiperrealizm zatem to jest ta epoka, ten czas w sztuce ogólnie, w historii sztuki, który najbardziej z tobą rezonuje?
Nie wiem, wiesz co, ja siebie tak też nie umiejscawiam w konkretnych epokach, ponieważ są malarze, są artyści w przeróżnych epokach, których bardzo lubię, których podziwiam. I od każdego coś czerpię. I czasem czerpię od jednych, czasem od drugich. To się tak, wiesz, fajnie przeplata. Właśnie przez to, że my jesteśmy tak bardzo emocjonalni i myślę, że ja jestem też może bardzo emocjonalna, dlatego są te emocje i ja w ten sposób też odkrywam, prawda, z jednej strony siebie, trochę pokazuję siebie, udając, że tego nie robię i często właśnie na przykład rozmawiam z kimś, kto ogląda moje obrazy, moje rysunki i czasem odkrywam to, że jestem onieśmielona na przykład. Tym, jak ludzie potrafią to wyczytać, bo mi się czasem wydaje, że wplotłam coś bardzo
interpretacją? Tym jesteś onieśmielona?
Interpretacją albo tym odkryciem właśnie coś, co ja może starałam się troszeczkę ukryć, a oni oni to widzą.
Na pierwszym planie bardzo często. Mhm.
Tak, często na pierwszym planie, a często, a czasem jest po prostu tak, że oni tak się zastanawiają, widzą tą pierwszą emocję, czytują, prawda, ten obraz, a po chwili jest takie, a tu jeszcze jest coś takiego niedopowiedzianego, więc to jest tak, cieszy mnie to bardzo, bo właśnie o to mi w mojej sztuce chodzi, że żeby to było takie nie do końca powiedziane.
Tak sobie myślę, że można to przenieść również na grunt tego, że każdy z nas jest pewnego rodzaju indywiduum, nie? I w tych dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę AI wydaje się, że może wszystko sprowadzić do kopii czegoś innego, nawet kopii, która jest ciężko rozpoznawalna z oryginałem, ten indywidualizm, który bardzo często społecznie, zwłaszcza w Polsce, jest piętnowany, nie? A wydaje mi się, że jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. Ta świadomość tego, że każdy z nas jest swego rodzaju indywiduum, na które składają się bagaż doświadczeń życiowych, nasze podejście do, i tutaj po przecinku każdy może wstawić różne rzeczy, tak, do technologii, do życia, do sportu, do natury, do otoczenia, do kolorów, do pogody również, tak, i w końcu im pochodnych spraw, stanowi o nas jako o całości i dlatego tak sobie myślę, te interpretacje sztuki, czy w ogóle otaczającego nas świata, który gdzieś tam przynajmniej w mojej głowie do kategorii też swego rodzaju sztuki przynależy, są różne i to jest ta część rzeczywistości, o którą my chyba teraz powinniśmy, zwłaszcza my fani i fanki technologii, powinniśmy najbardziej walczyć i też zwracać na nią uwagę szalenie mocno, bo jeżeli to zatracimy, To ja nie wiem, nie? To może być różnie. Ja na przykład na to teraz mega zwracam uwagę, nie? Co tworzy tak naprawdę mnie jako Krzyśka? Też dużo o tym piszę w newsletterze zresztą, dlatego jest około technologiczny. Co mnie tworzy jako Krzyśka? Co ciebie tworzy jako Natalię? I tego AI nie skopiuje, nie? No bo nie ma, jeszcze nie ma twoich wspomnień, nie? A więc nie ma też twoich emocji czy bagażu doświadczeń z życia po prostu, nie?
Tak, tak, dokładnie. Dokładnie jest tak jak mówisz, bo jakby wracając teraz do obrazów i tych emocji, jest kilka takich obrazów, bo ja też jakby czasem zahaczam o abstrakcję, no tak jasne. Kompletną abstrakcję. Często jest tak, że na przykład ktoś patrzy i mówi, a co tu jest na tym? A ja mówię, a co tu widzisz? Bo tak jakby dla mnie właśnie te obrazy abstrakcyjne są właśnie takim, ja coś zrobiłam, namalowałam, tak, stworzyłam właśnie w jakiejś emocji, w jakimś zamyśle, ale jest to tak abstrakcyjne, że każdy może to przeczytać w zupełnie inny sposób. I to jest właśnie też w tych moich kobiecych obrazach. Są, niektóre są jakby bardziej właśnie tak, że wszyscy je tak czytają od razu. Są obrazy, które wymagają zastanowienia, ale nie zastanowienia, co to jest, tylko takiego spojrzenia, żeby wydobyć jakby to z siebie, prawda? Co ja czuję, co ja myślę i często tak właśnie odnaleźć to w sobie. I tak właśnie sztuka też właśnie, tak jak powiedziałeś, jest tym, czego no właśnie to sztuczna inteligencja nie jest w stanie tworzyć, bo ona może tworzyć ładne obrazy, ale to są ładne obrazy. Tam jakby widać, że nie ma tej emocji, nie?
Tak, ładne obrazy, które wzięły się z innych ładnych obrazów wytworzonych przez ludzkość do punktu, w którym ktoś nacisnął Enter, wpisując prompta. No zgadza się. Dobra, to w takim razie zostańmy przy człowieku i wprowadźmy bardzo delikatnie technologię do dalszej dyskusji, a mianowicie odwołując się do spotkania z żywymi ludźmi, które miałaś właśnie w jednym z salonów iDreamu na początku sierpnia, prowadząc te warsztaty z rysowania na iPadzie. I wydawać by się mogło, że no brzmi takie hasło, rysowanie na iPadzie, warsztaty, nie? Fajnie. Tylko że ja myślę, że sporo też spotkałaś tam różnych emocji w tych ludziach, którzy przyszli i o to chcę ciebie zapytać. Kto dzisiaj przychodzi na takie warsztaty? Komu, z kim ty tam rozmawiałaś? Jacy to są ludzie? Jakie to są emocje, jakie to są kreatywne dusze dzisiaj, bo pewnie też część młodych osób tam się znalazła, dzisiaj u progu zmiany tak naprawdę społecznej, ale także industrialnej świata, jaką jest generatywna sztuczna inteligencja i za chwilę ogólna sztuczna inteligencja. Kto tam przychodzi i po co, jeżeli chodzi o coś takiego jak malowanie na iPadzie, nie? To mnie szalenie ciekawi.
Po części są to osoby, które już już coś sobie tworzą, nie boją się na przykład, prawda, narzędzia, nie boją się kolorów, ale chcą na przykład dowiedzieć się, jak coś zmienić, jak pracować, prawda, no bo jak pracować na warstwach, bo to była na konkretnym programie, prawda?
To powiedzmy od razu, ty pracujesz na Procreate, nie?
Tak, dokładnie. Ja pracuję na programie Procreate, który jest właściwie no, dedykowany dla iPada i jest świetnym narzędziem, które daje ogromny wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie na przykład medium, tak? Daje ogromne możliwości właśnie łączenia obrazów, wychodzenia w coś naprawdę fantastycznego. Też były takie właśnie rozmowy łączenia, wychodzenia, jak daleko, co mogę zrobić i takie nie bardzo głębokie, prawda? Bo to były krótkie spotkania. Mhm. Z jednej strony bardziej zaawansowane, ale jeszcze nie takie typowo, wiesz, jakby indywidualne lekcje, prawda?
No bo tutaj musiałabyś poznać poziom, w którym ktoś jest, tak? I co tak. tworzy i też trochę wejść pod skórę tych emocji tego artysty, nie? Czy artystki.
Tak, tak, dokładnie. A to było takie spotkanie, żeby właśnie przybliżyć możliwości. Przyszła też osoba, którą mówiła, że właśnie dopiero zaczyna i trochę się tego boi, no bo jak zostawić ten ołówek i tą kartkę?
A, w ten sposób.
Tak, taki sentyment, że jednak jest ten strach, który ja też z jednej strony miałam w sobie, że jednak sztuka fizyczna jest tą taką sztuką przez duże S, prawda? S.
Czy zatem może być prawdziwy wniosek, że młode osoby, widząc co się dzieje dookoła teraz, w świecie pełnym AI-a, boją się, że kiedy sięgną też jakby po cyfrowe narzędzie, nie, to trochę tak jakby poddawały w wątpliwość swoje umiejętności, wiesz, artystyczne, bo z tym to ja się akurat spotkałem już parę razy. Zastanawiam się, czy to tutaj wyczułaś, czy raczej to jest kwestia po prostu poznania nowego narzędzia, kropka, bez filozofii. Jak to odczytujesz?
Wiesz co, no w niektórych osobach to było coś takiego właśnie, taki strach, nie? Że no jak, no przecież prawdziwe narzędzie, no bo to też nie jest to, że ten iPad właśnie za ciebie, tak? Jak już wspomniałeś wcześniej, on za ciebie nic nie stworzy.
A jest takie myślenie.
Tak, ale on za ciebie nic nie stworzy. Ty musisz dalej znać warsztat, prawda? Musisz mieć swoje umiejętności, bo bez tego no nie stworzysz, tak, nie pójdziesz dalej, nie będziesz coraz lepszy, nie poznasz, dopóki nie poznasz jakiejś filozofii koloru.
Bryły.
Tak, tak, nie będziesz, to jest coś, co musisz mieć jakby taką podstawę do tworzenia, więc tego się nie przeskoczy. No to się z tym nic nie da zrobić, więc to trzeba przejść, ale jest właśnie taki strach po części, że to jest niby pójście na łatwiznę. Znaczy, to nie jest pójście na łatwiznę, o tyle jest to prostsze, że rysując, prawda, cyfrowo, dwa kliknięcia i cofasz, prawda, swój zły ruch i nie ma śladu. Na kartce, na płótnie, jak już zrobisz błąd, to musisz się zastanowić, jak go naprawić, prawda? I często jest to bardzo trudne, czasem staje się to wręcz niemożliwe. Na iPadzie masz tą swobodę, że możesz próbować, możesz popełniać błędy, działając właśnie, prawda, na warstwach, które wszystkim się kojarzą, prawda, z innymi programami, ale
to prawda.
Działając na warstwach, możesz nakładać to na siebie bez strachu, że coś zniszczysz, co jest pod spodem, czyli tak jakby nabudowujesz to i daje ci to duże możliwości. W momencie, kiedy ktoś z tym swoim strachem, który ma właśnie przed zmianą na pracę cyfrową, okazuje się, że daje dużo wolności. Okazuje się, że twoja kreatywność jest w stanie niesamowicie rosnąć, ona przyspiesza. Też właśnie mając tą podstawę, prawda, tak po prostu idziesz, tak jakbyś przyspieszał, wiesz, na rowerze z górki, nie? Rozwijasz się niesamowicie, bo zaczynasz widzieć nowe możliwości, twoja ręka się ćwiczy, twoje oko, no to wszystko idzie dalej, więc uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie, chociażby do tego, żeby rozwijać właśnie ten swój warsztat.
Czyli być może jest tak, że iPad nie musi być ostatecznym płótnem dla kogoś, a może być świetnym podręcznikiem, szkołą, akademią, taką łączącą światy cyfrowy z tym namacalnym fizycznym, do którego bardzo często będą te osoby później tworzyły, tak? To też architekci podkreślają, że iPad może być świetnym szkicownikiem na placu budowy, czy kiedy jeszcze mamy do czynienia z dziurą w ziemi. Dla innych będzie świetny do skanowania lidarem w wersji pro, nie wiem, obiektów, budowania brył przestrzennych, kubatur, pomieszczeń i tak dalej, ale na końcu i tak pójdą, będą kreślili na desce. Różnie bywa, nie? I to jest chyba też ważne, dziękuję Ci, że to powiedziałaś, żeby nie szufladkować się od razu jako albo-albo, nie? W sensie albo kupię dziecku czy tam nastolatkowi tego iPada, bo chcę, ma ten dryk, który Ty miałaś w dzieciństwie, tak jak powiedziałaś, do kartki papieru i kredek, nazwijmy to tak, żeby to wszyscy zrozumieli, czy tam pędzli. No więc musi wybrać iPada i koniec. I po prostu jak już wybierze tego iPada, to koniec. Musi na tym tworzyć i sobie wymyślić, jak to sprzeda po prostu w życiu. Albo możemy podejść na zasadzie, hej, dobra, jest takie urządzenie, jest taka aplikacja, w tym przypadku Procreate. Faktycznie wydaje się, że nie ma konkurencji. Zresztą też, tak jak mówiłem, moja tatuażystka Kaja Chodorowska w odcinku 273 opowiadała, jak iPad stał się i Procreate właśnie standardem, absolutnie światowym standardem w branży tatuażu. Więc wydaje się, że jest takie urządzenie, jest taka aplikacja, to trochę głupio, żeby tego nie skorzystać, skoro to jest chyba dla młodej osoby teraz ten najniższy próg wejścia łączący ten świat, który zna, w którym się dobrze odnajduje, świat cyfrowy, no właśnie ze światem niecyfrowym. I to jest chyba ta siła iPada i to, dlaczego on się tak mocno przebił. Plus oczywiście do tego dochodzi stabilność, bezpieczeństwo, jakby konsekwencja Apple'a z tym, że oni ten produkt utrzymują, rozwijają, że to nie jest jednorazowy, tani tablet z marketu, o którym świat zapomniał, kiedy już wyjechał po prostu w partii produkcyjnej z fabryki. Nie? To jest chyba ten miks, który się firmie z Cupertino tutaj udało idealnie połączyć. Zresztą komu jak nie im, bo oni te dwa światy humanistów i osób ścisłych chyba najlepiej łączą w historii w ogóle, nie?
Tak,
do dziś.
Tak, tak. Pani się zgadzam. Ja właśnie też w sumie nie jestem artystką tylko tworzącą cyfrowo, ani tylko fizycznie, prawda?
No
ja mam prace, które tworzę cyfrowo, są prace, które tworzę fizycznie, ale też często jest tak, że najpierw tworzę jakiś pomysł cyfrowo, próbuję coś połączyć, prawda? Kombinuję. I jak już jestem zadowolona z rezultatu, to wiem, jak coś stworzyć. Po prostu
tak.
Chociażby właśnie jakiś szkicownik, sprawdzenie kolorów, no bo tak jak mówiłam, kartka nie wybaczy, tak? Płótno, okej, możesz zamalować, ale poświęciłeś ileś godzin i coś zrobiłeś i jest okej. I nagle popełniasz błąd. I czasem fajnie jest zrobić sobie nawet, wiesz, masz obraz, robisz sobie zdjęcie, otwierasz Procreate, wrzucasz zdjęcie i zastanawiasz się, jak teraz to poprowadzić, jak splątać właśnie to, co chcesz powiedzieć, co chcesz zmienić, prawda, jakimiś różnymi detalami zadziałać, zobaczyć, co będzie najlepsze, bo jest to cyfrowo, masz taką wolność i to jest świetne właśnie, że to jest produkt, który daje ci tą wolność twojemu umysłowi, prawda, iść dalej, twojej twórczości się rozwijać. I wtedy, prawda, z tym swoimi umiejętnościami możesz to przełożyć właśnie na płótno, na kartkę. I to jest, no, to jest świetne. Tak na przykład, wiesz, w projektowaniu wnętrz też to jest świetne narzędzie właśnie do takiego, wiesz, nakreślenia wszystkiego, jak to ma wyglądać, a tu jaki kolor dać. No, naprawdę to jest narzędzie, które, tak jak mówiłam, nie, to jest... jedna płaszczyzna, zabierasz torebkę i działasz, nie?
Tak sobie jeszcze myślę, Natalia, że warto powiedzieć o swego rodzaju kapsule czasu, żeby tak już powiedzieć, trochę nawiązując do Apple'owego żargonu, którą na przykład Procreate w sobie ma, nie? Bo z płótnem nie odkręcisz siebie z przeszłości, nie? Procreate ma taką funkcję, która pozwala zarejestrować coś w rodzaju animacji poklatkowej filmu, pokazującego, jakie były kolejne etapy powstawania danego dzieła.
Tak, tak.
Fajnie jest móc się cofnąć, nie? I zobaczyć, gdzie ewentualnie, być może też twoja uwaga skręciła w nie tę ścieżkę, w którą powinna. Twoja emocja, która przyszła skądś, wpłynęła w ten, a nie inny sposób na finalne dzieło, nie? To są super czasy, z których warto korzystać. Jasne, ktoś teraz powie, że no, ale to właśnie też jest ograniczenie, bo jak nie było takich dóbr, to trzeba się było dwa razy zastanowić. Nie zgodzę się, bo bardzo często przez to zastanowienie się i zwlekanie wielu artystów nie tworzyło. I to można na kartach historii wyczytać, nie? Albo sami mówili przy końcu swoich dni, że zbyt długo szukali dziury w całym. Nie? I fajnie, że teraz są takie, myślę, sprzęty. Ja przynajmniej myślę, że warto to doceniać i po prostu nie bać się tego. Być może ten odcinek też dla kogoś, kto ma w rodzinie taką utalentowaną artystycznie osobę, będzie tym takim światłem, które nie powie mu konkretnie, że ej, kup tę wersję, jest taką pamięcią. To absolutnie już każdy sobie może zdecydować w tych czasach bardzo łatwo, ale da może odpowiedź, po co w ogóle, nie? Warto. Tak przynajmniej mam nadzieję.
Tak. To mi się zgadza.
Powiedz mi jeszcze, bo nie łączą nas tylko iPady i to, że jesteśmy oboje niespokojnymi duszami. Za co lubisz północ? Bo wiem, że lubisz nie tylko Norwegię, a nie mogę o to nie zapytać, skoro mam już tu osobę, która, bo tak chciał los, okazało się, że ma ze mną coś wspólnego, także na tym gruncie myślę, że tam sporo emocji też z tyłu siedzi.
O, za co kocham północ? No to chyba każdy, kto na północy był i pokochał, powie zgodnie, że za naturę i za spokój życia. Tak myślę, że to są takie ogromne jakby pokłady naszego życia, prawda? Których myślę, że nam brakuje bardzo mocno w tym całym pędzie, prawda? Jakby tutaj mówimy o przyspieszaniu pracy i rozwiązań i tak dalej, a z drugiej strony potrzebujemy tego spokoju. I właśnie Skandynawia, dokładnie w sumie Norwegia, bo Skandynawii jeszcze tak było, jako całej nie zwiedziłam, na razie się skupiam na Norwegii, jest taka spokojna właśnie, jest piękna, tam jest dużo emocji, prawda, i człowiek w sobie dużo odkrywa, chyba najbardziej za to.
Dobrze, to ja mogę powiedzieć tylko, że podlinkuję wam w opisie tego odcinka także jedno z wydań newslettera mojego, które zatytułowałem Życie tętniące ciszą. I tam sporo o północy jest. To myślę, że taka moja definicja północy. I jakbym miał powiedzieć, za czym ja tęsknię, to właśnie za tą ciszą, która jednocześnie jest tak bardzo tętniąca takim właśnie spokojem, życiem i pozwala gdzieś tam odkryć te kierunki, o których nawet nam się w głowach nie śniło. No dobra.
Tak.
To jeszcze wracając do iPada, który nie jest tylko tym twoim cyfrowym płótnem, to czym jeszcze jest oprócz tego właśnie?
iPad? iPad to jest moje centrum dowodzenia.
O!
Tak, to jest, no bo to jest praktycznie rzecz biorąc komputer w
to prawda.
Takim miniaturowym wydaniu kompaktowym, więc tak, to jest moje centrum dowodzenia łącznie z moim iPhone'em. Się super, prawda? Tutaj łączymy, że tak powiem, i komunikujemy.
I do takich biurowych i domowych rzeczy też jako komputer go wykorzystujesz, jak rozumiem?
Tak, dokładnie. To jest super. Ja nie mam żadnego innego komputera.
Super.
No właśnie iPad nie jest komputerem, ale tak jakby jest, nim jest, jest, prawda?
Pewnie,
tak,
jest.
Dokładnie.
Słuchacze już wiedzą, że jest.
Dokładnie. Ci, co znają.
Od kiedy ja mam tego iPada? Czekaj, od kiedy mój iPad jest moim podstawowym mobilnym komputerem? Z 10 lat już, no niecałe, z 8 tak naprawdę na poważnie. Mhm. No, akurat teraz to jest iPad Pro, ale tak, no jakby ja już nie mam z tym problemu. Jak dla mnie to jest 100% komputer, to no.
No tak, dokładnie. No. Więc tak, jest to po prostu komputer.
A powiedz mi jeszcze, jak wygląda twój rytuał pracy? Czy masz w ogóle taki? Bo dużo mówiliśmy tu o spokoju, dużo o emocjach, to czy na przykład planujesz dni, w których malujesz, albo czasy, okresy w roku, albo nie wiem, latasz na północ po to, żeby złapać inspirację i tam coś stworzyć, a może nie chcesz się tym dzielić?
To trochę jest tak, że pewnych rzeczy się nie da przewidzieć. Przy takiej pracy artystycznej nie jesteś w stanie zaplanować, a to w sobotę o 13 będę sobie rysował, bo będę miał wenę. No nie. Ważny jest w tym wszystkim spokój. Mhm. Dlatego tak ciągnie mi do Skandynawii, dlatego właśnie tam bywam, po ten spokój, po takie wyciszenie się. I w życiu takim codziennym, prawda, gdzie ma się dużo zadań, zazwyczaj nie ma miejsca na pracę kreatywną, bo po prostu mózg jest tak bardzo zajęty, jest tak przebodźcowany, że nie jest w stanie, prawda, skupić tej swojej uwagi i wyciągnąć tego, co by się chciało. Często jest tak, że na przykład siada sobie wieczorem, bo zazwyczaj, jeżeli chodzi o pracę na właśnie na iPadzie, czy tworzenie czegoś, czy nawet spisywanie pomysłów, odbywa się właśnie wieczorem, gdzie jest taka cisza, jest spokój i wtedy zazwyczaj tworzę, ale czasem jest też tak, że chcę coś zrobić, ale jest taka gonitwa myśli, no że nic nie wychodzi, ale można sobie zrobić, prawda, jakąś notatkę i potem do tego wrócić, więc to jest wszystko jest zapisane, prawda, w tym naszym centrum dowodzenia. Jest zapisany nasz pomysł, czasem jakieś kolory zbieram na przykład.
Czyli ty jesteś tą osobą, która ma albo w galerii w iPhone'ie, albo w aplikacji, nie wiem, notatki, gdziekolwiek każdy ten silos ma gdzie indziej ulokowany, po prostu worek pomysłów, bo ja tak mam, nie? I ja od razu mi to, słyszę to u ciebie.
Tak, tak, dokładnie tak jest. I właśnie na przykład sobie coś tam na iPadzie, prawda, wieczorem zanotuję i nagle, nie wiem, mam jakiś taki dzień, gdzieś jestem i mi coś wpadnie do głowy, prawda, gdzieś się przemieszczając i tak,
tak.
O! Nie? Taka idea jakaś i wtedy dobra, no to iPhone, bo przecież tam jest wszystko, prawda, zanotowane i sobie uaktualniam, coś dopisuję, tak, mogę super sobie narysować. Mam też wersję Procreate na iPhone'ie.
No jasne.
Więc jakby tutaj też sobie mogę coś tam takiego dorobić. Nie?
I tak sobie myślę, że fajnie wykorzystywać tu technologię jako takie trochę niewidoczne silosy na nasze pomysły, nie? Raz to będzie telefon, innym razem miałem głosówkę na Apple Watchu w trakcie biegania, zdarza mi się wręcz za często czasami. Czasem jest to, nie wiem, zdjęcie, które gdzieś później wraca z tyłu głowy, tak jak ty mówisz, przechadzając się jedną z uliczek i nagle, bum, jesteś w kawiarni z iPadem, piszesz tekst, jest 4-5 godzin później, nie? Wychodzisz. No,
tak.
Wena nie wybiera czasu i miejsca.
Dokładnie. Także no, tak wracając, prawda, do twojego pytania o moją pracę, no nie da się tego zaplanować. Czasem planuję faktycznie, ale to jak już jest tak ściśle określone na przykład, że wiem, co będę robić, czy mam jakąś pracę rozpoczętą, to wtedy wiem, że właśnie we wtorek o 21:30 sobie usiądę i skończę, prawda, jedną pracę, a już wiem, że chcę zrobić następną, no to zacznę następną. To się wszystko tak przeplata. Tylko zależy właśnie na jakim etapie jestem i w którym, gdzie jest moja głowa, prawda? Ja na przykład bardzo dużo tworzę, bo tak też w sumie wspomniałeś o porze roku, czy tam czasie w roku, to bardzo dużo tworzę jednak jesienią, późną jesienią i zimą. Jednak bardzo mocno gdzieś ten okres w roku tak mnie popycha do tego tworzenia. Może dlatego, że jest trochę melancholijny czas, jest więcej takiego spokoju, to światło na dworze, prawda, na zewnątrz, nie wyciąga cię do aktywności, bo też staram się być dosyć aktywnym człowiekiem w życiu, więc to się wszystko tak przeplata, prawda? Całe nasze życie się przeplata z tymi naszymi pasjami, z tym, co robimy i no właśnie tak tutaj jest, nie?
Powiem ci tak, że akurat mnie do aktywności i moją żonę to minus 20 też wyciągnie bez problemu, ale to jest tak zwana chora łeb biegacza. Natomiast mam dokładnie tak samo w kontekście słynnego Kuselik norweskiego. Tak, ja jestem człowiekiem jesieni i wiedzą to ci, którzy mnie słuchają i czytają dłuższego czasu. Dlatego między innymi w sierpniu robię dłuższą przerwę, bo po co nagrywać, nie czując tego gdzieś tam w serduchu. Na szczęście w tym roku w sierpniu trafiłaś mi się ty, więc idealnie pod koniec sezonu mam takie dwa właśnie odcinki związane z północą za tydzień, no nawet mniej, za mniej niż tydzień, moi drodzy, to wam mogę zdradzić, że w poniedziałek będzie ostatni odcinek tego sezonu, 17 sierpnia. Też będzie o północy sporo, także bardzo się cieszę, że akurat w tym roku tak wyszło. No ale zdecydowanie tę moją twórczą rakietę to odpalam w czwartym kwartale. Nie mogę się już tego naprawdę doczekać. Natalia, bardzo Ci dziękuję za kawał serducha dzisiaj. Lubię takie rozmowy, takie, w których jest po prostu powód, bez względu na to, czy jest nim sprzęt Apple'a, czy czasami jakaś inna sytuacja z życia, ale głównie w tych rozmowach jest człowiek. Myślę, że w niej było go, w tej dzisiejszej było go bardzo, bardzo dużo i za to z całego serducha dzięki. Bardzo trzymam za Ciebie kciuki, życzę powodzenia, samych sukcesów, no i tego, żeby ten spokój, na który ja i Ty możemy sobie pozwolić w życiu, żebyśmy nie zapomnieli jego doceniać, bo nie każdy może po prostu iść przez miasto i dobra, wiem, i teraz siąść w kawiarni i spędzić tam 5 godzin nad płótnem czy nad tekstem. Doceniajmy
to. Dokładnie, też Ci bardzo dziękuję za rozmowę.
A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?